Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Oświeceni ludzie postulują zakaz spowiedzi dla dzieci. Na szczycie G20 same tak zwane szury przedstawiają teorie spiskowe jako swoje własne plany. Na szczycie COP27 z kolei bardzo troszczą się o środowisko. Oraz nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. Tutaj nie ma reklam, pewnie już nigdy nie będzie. 20 listopada zostanie odprawiona msza święta w Ignacji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Pewne takie oświecone, powiedzmy, środowiska w naszej ojczyźnie wydają się być teraz bardzo podekscytowane nową akcją. Jest taka inicjatywa, żeby zakazać spowiedzi ludziom do lat 16. Zajrzyjmy do artykułu na, wybaczcie, Gazecie Wyborczej. Rafał Betlejewski chce zakazu spowiadania nieletnich. Spowiedź jest formą psychicznej przemocy. Tutaj mamy zdjęcie zadowolonego ogólnie z życia pana Rafała Betlejewskiego. Osoby, którą pewnie trzeba będzie na tym kanale jeszcze kiedyś skomentować, głównie jego wypowiedzi i twórczość o religii katolickiej. Nowa inicjatywa Rafała Betlejewskiego zbiera podpisy pod petycją do Sejmu RP w sprawie wprowadzenia zakazu spowiadania nieletnich poniżej 16 roku życia. Możemy zrobić z tego naszą wspólną sprawę. Zakazać spowiedzi nieletnich. Jeśli dorosły człowiek chce się upokarzać przed księdzem i opowiadać mu, jak się dotyka w miejscach intymnych, jego sprawa. Ale dzieci przed tym uchrońmy. Pisze Rafał Betlejewski, performer, artysta parateatralny, pisarz, reportażysta, założyciel Teatru Przezroczystego itd. Podjęcie nowej inicjatywy Betlejewski ogłosił podczas spotkania autorskiego w bydgoskiej księgarni To nie bajka. Pisarz promował swoją najnowszą książkę 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. To prawie 700 stron i 365 prób odpowiedzi na zwykle wstydliwie pomijane pytania dotyczące podstaw religii, dogmatów wiary, historii Kościoła. Dalej pan Rafał pisze, że to było bardzo miłe spotkanie, zadzierzgnął nowe przyjaźnie. Zachwyciła mnie pani nauczycielka, która pilnuje, by w jej klasie nie było krzyża, a później zasmuciłem się. Cóż to za kraj, że taka nauczycielka liczy się ze zwolnieniem. Musimy walczyć, przyjaciele, walczyć o wolność. I kawałek dalej, spowiedź jest formą psychicznej przemocy. Jest ingerencją w intymny świat dziecka, prowadzoną z wymogiem mówienia całej prawdy, pod groźbą kary boskiej, przez ludzi, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Spowiedź przedwcześnie konfrontuje dzieci ze światem dobra i zła, gdy dzieci nie mają jeszcze w pełni rozwiniętych możliwości zrozumienia swoich działań. Spowiedź jest także polem nadużyć seksualnych i molestowania psychicznego. Należy jej zakazać. Potem jeszcze jest wypowiedź, że oczywiście księża podczas spowiedzi dopytują dzieci o różne smaczki i tak dalej, bo bardzo są tym na pewno zainteresowani. I to prowadzi do różnorakich zaburzeń rozwojowych, których po prostu nie ma powodu dzieciom fundować. Krótko mówiąc, należy zakazać tego niepotrzebnego i szkodliwego rytuału. Trzeba te sprawy załatwić odgórnym zakazem, ponieważ dzieciom dzieje się krzywda. Spójrzmy jeszcze na jeden artykuł. Ten akurat nie jest w tej darmowej części, więc nie przeczytamy go za dużo. Natomiast pani Środa pisze tak. Dzieci mają z reguły mniej grzechów na sumieniu niż ci, którzy ich z tych grzechów spowiadają. Nie wiadomo, jakie to miałoby mieć znaczenie. Z oświeceniowym zadowoleniem obserwuję akcję zbierania podpisów pod propozycją zakazu spowiedzi dla osób, które nie przekroczyły 16 roku życia. Nie chciałbym fałszywie oskarżać ani pani Magdaleny Środy, ani pana Rafała Betlejewskiego, wschodzącej gwiazdy walki z Kościołem, że tak naprawdę dobro dziecka chyba nie leży im na sercu. Wydaje mi się, że jest to po prostu kolejny sposób, żeby zabłysnąć, żeby zaistnieć. Mało jest chyba lepszych sposobów, żeby zaistnieć po lewej stronie światopoglądowej niż walenie w kościół. Myślę, że pan Betlejewski będzie z tym swoim uśmiechem naprawdę od ucha do ucha kontynuował tę swoją krucjatę przeciwko kościołowi i że w pewnych kręgach naprawdę będzie gwiazdą i poczytnym autorem. Natomiast do samego meritum. Spowiedź święta nie służy temu, żeby tam jakaś terapia się odbywała. W naszej religii katolickiej wierzy się, że od momentu, w którym człowiek używa rozumu, I to jest u każdego człowieka trochę w innym wieku, ale od momentu, w którym używa rozumu i jakoś używa swojej wolnej woli, jest zdolny do grzechu. Wierzymy też, że jeżeli człowiek umrze w stanie grzechu ciężkiego, no to nie będzie mu za wesoło po jego śmierci. Zatem pan Betlejewski nie podejmuje tutaj jakoś polemiki z samą praktyką spowiedzi, tylko podejmuje polemikę z tym, czy istnieje grzech i czy śmierć w stanie grzechu ciężkiego może stanowić jakiś problem. Zastanówmy się teraz, co by się stało, gdyby, nie daj Boże, taka ustawa w Polsce weszła, że jest zakaz spowiadania ludzi do 16 roku życia. Wiele takich spowiedzi na pewno odbywałoby się jakoś tam w tak zwanym podziemiu, dlatego że dzieci po dobrej katechezie czułyby potrzebę wyspowiadania się. Jeżeli mają żal za grzechy i mają świadomość tego, że nie być w łasce uświęcającej, to jest zły stan dla nich, ryzykowny ze wszech miar niekorzystny i chciałyby znowu znaleźć się w stanie łaski uświęcającej, to takie osoby młode będą miały potrzebę się wyspowiadania. Pytanie więc, czy pan Betlejewski jakoś przewidział może też to, że jak będzie jakieś takie podziemne stowarzyszenie kapłanów, którzy spowiadają jednak katolików poniżej 16 roku życia, to co, jakaś taka tajna policja będzie, wyłapywanie tych zbrodniarzy, którzy tam spowiadają nieletnich. Cała ta szopka wydaje mi się czymś tak śliskim, tak obrzydliwym. Gazeta Wyborcza razem z panem Betlejewskim i pani Środa też tam pisze takie rzeczy. Oni tak nienawidzą Kościoła, bo nie wierzę, że chodzi tam o dobro tych dzieci. Dobrym dla tych dzieci jest po dokonaniu grzechu ciężkiego możliwość wyspowiadania się, powrotu do łaski uświęcającej i możliwość przyjęcia komunii świętej, której chyba również by nie było, no bo jeżeli ludzie do 16 roku życia nie mogliby się spowiadać, no to ludzie do 16 roku życia nie mogliby przystępować do komunii świętej. Więc cała ta akcja tutaj miałaby takie naprawdę szerokie konsekwencje dla wielu, wielu młodych ludzi. Wydaje mi się to obrzydliwe i śliskie i wydaje mi się, że to są ludzie, którzy nie potrafią wybić się na niczym ważnym i chcą wybić się na kościele, bo to jest bardzo łatwa trampolina do tego, żeby być znanym. Atakowanie kościoła w katolickiej jeszcze, powiedzmy, Polsce, ale gdzie jest bardzo dużo już przeciwników kościoła, jest niesamowitą trampoliną do tego, żeby być osobą rozpoznawalną. I kariera pana Betlejewskiego prawdopodobnie jakoś będzie się rozwijać. Będzie on zapraszany do różnych lewicowych mediów i jako chyba jakiś taki ekspert, nie wiadomo skąd się wziął, będzie teraz mówił o tym, że religia katolicka stanowi problem. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Jeszcze z panem Betlejewskim i z tą jego krucjatą, aby wyzwolić polski naród od tego ciemiężyciela, jakim jest Kościół katolicki, i wyzwolić 16-latków i 15-latków, osoby poniżej 16 roku życia, wyzwolić od spowiedzi. Taką krucjatę teraz facet sobie obrał. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. To wszystko w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Na Bali w Indonezji odbył się szczyt G20. Spotkanie bardzo, bardzo, bardzo ważnych ludzi zatroskanych o losy świata. Zajrzyjmy może na początek do Wikipedii. Co to jest G20? G20 lub Grupa 20 to międzyrządowe forum składające się z 19 państw i Unii Europejskiej. Grupa ma pracować nad ważnymi zagadnieniami takimi jak globalna ekonomia, oczywiście zmiany klimatyczne i tak dalej. Zgodnie z tą definicją jest to forum międzyrządowe, czyli forum składające się z ludzi, których ktoś jednak wybrał do rządzenia. Ale pojawiają się tam takie postaci jak na przykład Bill Gates. Kto go wybrał i do czego? Do rządzenia nad czym? To jakoś tak nad tym się przechodzi do porządku dziennego, że taka postać pojawia się również w tym forum międzyrządowym. Drugą postacią, która się tam pojawia, jest pan Klaus Schwab. W tym roku mówił tak. Musimy stawić czoła głębokiej, systemowej i strukturalnej restrukturyzacji naszego świata. To zajmie trochę czasu i świat będzie wyglądał inaczej po tym, jak przejdziemy przez ten proces przemiany. Politycznie, siły napędowe tej politycznej transformacji oczywiście stanowi transformacja w wielobiegunowy świat, cokolwiek to znaczy. Wielobiegunowy świat, który ma tendencję, aby czynić nasz świat bardziej pofragmentowanym. Jeżeli ktoś z was zrozumiał, co ten pan tam wybełkotał, to może proszę w komentarzu mnie oświecić, bo przyznam szczerze, ja nie do końca już rozumiem nawet, co oni mówią, ale intuicyjnie wyczuwam, że to, co oni planują, jest dla mnie nie za dobre. Posłuchajmy jeszcze jednego z władców świata, który tutaj jakieś teorie spiskowe chyba mówi.
So let's have a digital health certificate acknowledged by WHO.
Wprowadźmy cyfrowy certyfikat zdrowia, zatwierdzony przez WHO. Jeżeli przyjąłeś cudowny eliksir, możesz się poruszać. Więc podczas kolejnej pandemii, zamiast znowu wstrzymywać ruch wszystkich ludzi, co uderzy w gospodarkę globalnie, można by wtedy zapewnić ruch niektórym ludziom. Wtedy będzie można mieć nadzieję, że podczas kolejnej pandemii będziemy jednak obserwować pewien ruch ludzi. Ludzi, którzy będą posiadali ten cyfrowy certyfikat zaszczepienia. To mówił pan minister zdrowia Indonezji. Gdybyś ty lub ja powiedział coś takiego publicznie, no to oczywiście byś był uznany za szura, który mówi teorie spiskowe. Pytanie więc, czy przedstawiciele innych państw na tym G20, czy na przykład pan Klaus Schwab i Bill Gates wstali i powiedzieli: panie ministrze zdrowia Indonezji, ale pan opowiada teorie spiskowe. No chyba tak jednak nie było. Więc takie plany, żeby mieć cyfrowy certyfikat zdrowia, który umożliwi ci poruszanie się, no z teorii spiskowej staje się właśnie tym, konkretnie wypowiadanym na głos planem. Natomiast chciałbym wam pokazać taką jeszcze powiedzmy humorystyczną wstawkę z całego tego ważnego wydarzenia, szczytu. Mianowicie oni mieli też film na YouTubie z tych swoich ważnych dyskusji i w pewnym momencie nastąpiło tam takie jakby malutkie zapętlenie charakterystyczne dla lewactwa. Spójrzmy. Wasza ekscelencjo, czy jesteście gotowi na nowy porządek świata? Wyraźnie prowadząca pyta, czy jesteśmy gotowi na nowy porządek świata. Tytuł tego filmu na YouTubie brzmiał: czy jesteśmy gotowi na nowy porządek świata? Ale uwaga, uwaga, YouTube jest bardzo czujny i na tym filmie wyświetlił takie to oto jakby ostrzeżenie. Nowy porządek świata to teoria spiskowa, która stawia hipotezy o jakimś sekretnie powstającym totalitarnym rządzie światowym. Więc generalnie władcy świata się spotykają i nazwa, jaka tutaj jest wyświetlona, o tutaj, to jest szczyt rządu światowego 2022. I YouTube od razu mówi, że nowy porządek świata to jest teoria spiskowa, która mówi, że jest jakiś właśnie rząd światowy. Czy wam również się wydaje, że gdyby to nie było troszkę straszne, to byłoby bardzo, bardzo śmieszne? Okej, to na temat tego G20 może tyle. Przechodzimy do następnej sprawki. Również w listopadzie miał miejsce kolejny zjazd bardzo, bardzo ważnych ludzi. W tym przypadku ludzi bardzo zatroskanych o przyszłość naszej planety. Chodzi o COP27. Jest to cykliczne wydarzenie inicjowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych i poświęcone właśnie przyszłości naszej planety. Posłuchajmy, co we wstępie do tego szczytu powiedział Al Gore. In my faith tradition, w mojej wierze poznałem nauczanie, które jest wspólne dla trzech abrahamowych religii, że Bóg dał ludzkości wybór pomiędzy błogosławieństwami i przekleństwami, pomiędzy życiem a śmiercią. I dzisiaj stajemy przed takim wyborem. Możemy kontynuować kulturę śmierci, która związana jest z naszym uzależnieniem od paliw kopalnych. Wszyscy słyszeliśmy pewnie takie sformułowanie jak cywilizacja śmierci. Więc według pana Ala Gora cywilizacja śmierci polega na tym, że jesteśmy uzależnieni od węgla, ropy i gazu. Ja do końca, tak jak mówiłem już nieraz, no nie znam się na tym, nie jestem w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście w ogóle jest jakaś korelacja pomiędzy działaniami człowieka a zmianami klimatycznymi. Natomiast brak dyskusji na ten temat i to, że wszystkie lewicowe media mówią jednym głosem, powoduje jakby jednak taką troszkę ostrożność względem tych wszystkich tez, tym bardziej, że te tezy są bardzo na rękę lewicowym środowiskom. Po pierwsze, jeżeli węgiel, ropa i gaz będą teraz już niedobre, nie można, nie wolno, no to jest to olbrzymie przyspieszenie nowego porządku świata, ponieważ zrujnuje to prawdopodobnie 99% ludzi na świecie, a wzbogaci bardzo mocno ten 1%. Te procenty podaję oczywiście umownie, ale jest jeszcze jeden aspekt tego całego kryzysu klimatycznego. Zawsze jak mowa jest o kryzysie klimatycznym, To mi się przypomina ten chłopak, z którym widziałem wywiad na Onecie już dawno. Już parę razy go pokazywałem. Spójrzmy jeszcze raz.
Wiemy, że nasza przyszłość jest zagrożona i boimy się tego, że nikt nie robi wystarczająco dużo, by zapewnić nam bezpieczną przyszłość. I dlatego musimy zmienić swoje priorytety i pokazać, nawet jak bardzo byśmy nie chcieli się uczyć, to musimy pokazać w pewnym momencie, że to nie jest coś, na co jest nasze przyzwolenie.
Znaczy, tak, tak. Niestety doświadczyłem tych emocji na przestrzeni gdzieś około lutego do kwietnia. Było to trudne doświadczenie, było to bardzo emocjonalne doświadczenie, było to też doświadczenie wielkiej samotności. Ale to jak poradziłem sobie właśnie z tymi emocjami, czy dalej sobie staram z nimi radzić, każdego dnia po kolei powiedzmy, to właśnie będąc aktywistą młodzieżowego strajku klimatycznego, który po prostu pozwala mi przeżyć każdy dzień po kolei, walcząc z kryzysem klimatycznym.
Kryzys klimatyczny to jest kolejne narzędzie do kontrolowania mózgów młodych ludzi. Mówię o tym dlatego, żeby wskazać wam, że są co najmniej dwa jakby aspekty tego całego kryzysu klimatycznego rzekomego. Pierwszy to jest taki, żeby przejąć kontrolę jeszcze bardziej nad światem, na przykład te samochody elektryczne, żeby ludzie po prostu mniej się mogli poruszać i żeby samochody stały się jakby dobrem luksusowym, ale po drugie jest to wspaniałe narzędzie do kontrolowania mózgów młodych ludzi. Lewica wymyśliła sobie kilka takich narzędzi, za pomocą których jest w stanie rozhisteryzować młodego człowieka, zupełnie pozbawić go jakiegoś racjonalnego myślenia i przez to mieć jego głos. To by było wszystko w tej sprawce dotyczącej zmian klimatycznych. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Francja. Znany żydowski aktor i komik Gad Elmaleh ogłosił swoje przejście na katolicyzm. Jak podkreśla, kluczową rolę w tym procesie odegrała Najświętsza Maria Panna. Jego nawrócenie na katolicyzm jest przedstawione w jego nowym filmie Zostań na chwilę. Żydowski aktor, który po chrzcie przyjmie imię Jean-Marie, studiował teologię w Paryżu, a w 2019 roku brał udział w musicalu w Londynie o świętej Bernardecie, której w Lourdes objawiła się Matka Boża. Elmaleh powiedział w francuskiej gazecie Le Figaro, że Najświętsza Maria Panna jest jego najpiękniejszą miłością i wyraził swoje zdziwienie, że we Francji większość katolików nie żyje swoją wiarą otwarcie. Opowiedział też, co stało się, gdy w dzieciństwie wszedł do kościoła i spodobał mu się wizerunek Matki Bożej. Byłem skamieniały, zacząłem płakać i chować się ze strachu przed odkryciem przez moją rodzinę, ze strachu przed przekleństwami i przesądami. Utrzymywałem to w tajemnicy przez całe dzieciństwo, wspomina. Kiedy byłem małym chłopcem w Maroku, w Casablance, gdzie żyli chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie. Kraj był przykładem niesamowitego braterstwa, ale jednocześnie istniało pewne tabu z chrześcijaństwem i kościołami. Nie mogłem chodzić do kościołów, bo to był grzech. Było to zabronione. Ale kiedy miałem 6 lub 7 lat, wszedłem do jednego i powiedziałem sobie, nie jest tu źle. Dlaczego mi zabraniają? Powiedział aktor. Elmaleh powiedział, że ma nadzieję, że film, który miał premierę we Francji 16 listopada, wywoła pewne pytania u ludzi, którzy go będą oglądali. Stany Zjednoczone. W Tyler w Teksasie odbył się pod koniec października festiwal dumy pogańskiej, podczas którego sataniści przeprowadzili ceremonię odchrzczenia. Osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, miały możliwość zakupienia za $10 certyfikatu upamiętniającego ten antysakrament. Malowali także odwrócone krzyże na czołach uczestników i skandowali „Niech żyje szatan”. Organizująca wydarzenie Świątynia Szatana głosi pogląd, że aborcja jest satanistycznym rytuałem i w tym akurat przyznajemy jej rację. Grupa twierdzi, że nie wierzy w Boga ani szatana i nazywa swoją ceremonię odchrzczenia rytuałem oczyszczenia, rytualistycznym oczyszczającym uwolnieniem i zerwaniem więzi z wcześniejszym dogmatem religijnym. Do protestujących przeciwko wydarzeniu katolików dołączył biskup Joseph Strickland, ordynariusz diecezji Tyler, który poprowadził modlitwę. Katolicy odśpiewali między innymi Litanię do Wszystkich Świętych oraz odmawiali różaniec. Reini Castaneda, organizator Pagan Pride Fest, w wypowiedzi dla mediów stwierdził, że sataniści po prostu spędzili miło czas. Dzieciaki bawiły się w cukierek albo psikus, a ludzie malowali sobie twarze. Państwo położone w Palestynie. Syjonistyczny rząd utrudnia życie chrześcijańskim szkołom. Od 10 lat systematycznie maleją dotacje państwowe dla placówek prowadzonych od XIX wieku przez katolicki, łaciński patriarchat Jerozolimy. Zagrożonych jest 5 szkół oraz przedszkole. Uczęszcza do nich 4000 uczniów i pracuje w nich 400 nauczycieli. Rząd zmniejszył dotacje o ponad 1/3 w porównaniu z tym, co miało miejsce 10 lat temu. Z powodów, które nie są dla nas do końca jasne, tłumaczy ksiądz Kurzum. Zaznaczył też, że podobnie potraktowano szkoły należące do innych wyznań chrześcijańskich. Wszystkie szkoły chrześcijańskie w państwie położonym w Palestynie cierpią. Mówimy o 64 szkołach, uczących około 40 tysięcy uczniów, mówi ksiądz Kurzum. Dotacje obniżono, mimo że szkoły chrześcijańskie należą do najlepszych w kraju. Obniżeniu dotacji towarzyszył również znaczny wzrost czesnego, ustalanego przez państwo, co powoduje obciążenie budżetowe rodzin. We wszystkich naszych szkołach, kiedy mamy rodzinę, która nie może zapłacić, przychodzimy jej z pomocą. Mamy też rodziców, którzy tracą pracę i nagle znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Również dla nich dostosowujemy wysokość czesnego, podkreśla ksiądz. Sytuacja prawdopodobnie w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie. Na początku listopada 2022 roku wybory wygrał Benjamin Netanyahu, który opiera się na formacjach żydowskich ortodoksów, którzy są skrajnie nieprzychylni chrześcijaństwu. Wielka Brytania. 40-letni Arnie Schocke z zachodniego Londynu jest pierwszym Brytyjczykiem, któremu chirurgicznie wszczepiono bankowego chipa. Teraz może dokonywać zakupów za jednym dotknięciem ręki. To jak normalna karta, ale musisz być bardziej precyzyjny, gdzie dotknąć, powiedział Archie, który na co dzień pracuje jako asystent opieki zdrowotnej. Oznacza to, że nie muszę cały czas mieć przy sobie portfela. Dodał, że ostatnim razem, gdy użył gotówki, zgubił 40 funtów. Podobnie jak normalna karta bankowa, chip w końcu wygaśnie i w 2029 roku będzie konieczna jego wymiana. Schocke kupił chip, który kosztuje 220 funtów od brytyjsko-polskiego startupu WalletMore. Strona internetowa produktu wyjaśnia, że chip jest używany razem z niezależnym cyfrowym portfelem o nazwie Pure Wrist i że można go wszczepić chirurgicznie w klinice medycyny estetycznej. Do tej pory w Szwecji wszczepiano już tysiącom ludzi mikrochipy, które zastąpią tradycyjne formy informacji o płatnościach, karty pokładowe, identyfikatory rządowe i klucze. Wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i nikt nie może nic kupić, ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Z Apokalipsy świętego Jana. Stany Zjednoczone. 2 października to święto aniołów stróżów. Tego dnia franciszkanin ojciec John Bock jechał odprawić mszę w parafii świętego Andrzeja w Milford. Kątem lewego oka zauważył, że coś przelatuje obok jego auta. Jako że od urodzenia ma uszkodzone lewe oko, pomyślał, że to przelatujący ptak. Pojechał dalej i spokojnie odprawił mszę. Teraz zobaczmy na nagraniu, co naprawdę się wydarzyło. To nagranie wykonała kamera bezpieczeństwa na parkingu. Biały samochód to Hyundai Sonata ojca Johna. Czarnym autem jechał 17-letni chłopak, który prowadząc miał atak i zemdlał. Czarne auto uderzyło w słup, który się zgiął i katapultował samochód. Chłopcu nic się nie stało. Ojciec John uczył we franciszkańskim liceum przedmiotów ścisłych, w tym fizyki. Dlaczego słup stojący dokładnie w tym miejscu nie był do niczego przymocowany? Zgodnie z jakimi prawami fizyki podniósł samochód chłopca na prawie 5 stóp w powietrze i wyrzucił go nad moim samochodem? Tak dużo pytań. Z pewnością jestem wdzięczny Bogu. Nadal będę się zastanawiać, ile w tym doświadczeniu odegrał Bóg i prawa nauki. Podobno jadąc do kościoła, otrzymujemy dodatkowego anioła stróża. Święci aniołowie stróżowie, módlcie się za nami. Polska.
Nie jestem typową polityczką i mówię rzeczy, które niekoniecznie się ludziom podobają, więc tutaj też nie będę mówiła rzeczy, które wam się wszystkim spodobają i które będą przyjemne.
Europosłanka Sylwia Spurek z Partii Zielonych na froncie walki z mlekiem i barami mlecznymi. 8 października na 14. Kongresie Kobiet podczas panelu pod nazwą Uwaga, jak przerwać marazm antropocentryzmu, nadzieje ekofeminizmu. Pani Spurek, wykazując się rewolucyjną czujnością, wskazała na niezwykle groźny program szkolny – szklanka mleka.
Fakt, że państwo nie edukuje w szkołach, ale wręcz indoktrynuje, dając każdemu i każdej tę tak zwaną szklankę mleka, bo są specjalne programy, które powodują, że każde dziecko musi dostać szklankę mleka w szkole. Czyli to jest po prostu indoktrynacja od małego.
Jej inne postulaty to wycofanie dotacji do uprawy pasz i hodowli zwierząt, zakaz reklamowania produktów odzwierzęcych, a także wycofanie dotacji dla tradycyjnych barów mlecznych i dotowanie w zamian barów wegańskich. Musimy też wprowadzić mechanizmy wspierające rozwój branży produktów wegańskich, ale musimy też skończyć z promocją mięsa, mleka, jaj za publiczne pieniądze. Do likwidacji są fundusze promocji takich produktów. Do likwidacji jest też program Szklanka Mleka w Szkole, ale również bary mleczne w obecnej formule, mówi europosłanka. Jak to dobrze, że mamy Sylwię Spurek. Dzięki niej możemy bronić się przed wrogą mleczną propagandą.
Ten radykalizm jest konieczny.
Pozostajemy w Polsce. Jednym z podstawowych priorytetów jest owocna praca ze świeckimi, walka z klerykalizmem. Te słowa kardynała bardzo spodobały się Janowi Hartmanowi, znanemu żydowskiemu ateiście, wrogowi Kościoła i obrońcy kazirodztwa. Chcemy wdrożyć w życie soborową myśl o Kościele, ludzie Bożym, pielgrzymującym wspólnie w gronie duchownych, konsekrowanych i świeckich, bez podziału na my, wy, oni. Jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych, ochrzczonych i bierzmowanych, pisze kardynał. Innym zadaniem ma być wprowadzenie systemu jakby radzieckiego, czyli wprowadzenie w parafiach rad duszpasterskich, ekonomicznych i rady kapłańskiej. Jednym słowem, gaszenie ognia oliwą. Receptą na posoborowy kryzys ma być jeszcze większe zaświadczenie kleru, klerykalizacja świeckich i powołanie dziesiątek, jednak chyba zbędnych, ciał, organów, biur i rad, czyli powtórzenie drogi Kościoła niemieckiego. Czy tamtemu to wyszło na dobre? I to byłoby wszystko, kochani, co dla was na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że informacje wydały wam się interesujące. Jeszcze raz powiem, że jeżeli ktoś z was upiera się naprawdę, żeby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak może to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Wszystkim takim osobom bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy, życzę wam błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.